Dobry wieczór. Moim gościem jest dziś pan Piotr Spólnicki, historyk z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Witam.
Dobry wieczór.
Chciałam porozmawiać dzisiaj o generale Bemie. Przyznam szczerze, że pretekstem do tego, żebym w ogóle pomyślała i przypomniała sobie o tej osobie, był wykład, który ostatnio miał pan właśnie w Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Dlaczego sięgnął pan akurat po tę postać?
Dlatego, że to jest ciekawa dosyć figura w naszej historii. Chyba wszyscy nazwisko jego znają. Z uwagi na to, że jest krótkie i charakterystyczne, pewnie dlatego. I wszystkim się obiło uszy, że to bohater dwóch narodów, tak, Polski i Węgier. Był gdzieś na banknocie też na 10 zł, więc pewnie wszyscy mniej więcej kojarzą nazwisko, nie bardzo kojarzą, z czym to należy wiązać. A mam biografię ciekawą, chyba porównywalną do Kościuszki czy Piłsudskiego. Można by obdarzyć jego życiorysem kilka postaci. Jest zapomniany, dlatego wydaje mi się, że warto go przypomnieć, zwłaszcza, że on jest do bólu polską postacią, bo jego życie się wiąże z historią Polski, dotykały go polskie bolączki i brał udział we wszystkich najważniejszych wydarzeniach XIX stulecia.
No ja właśnie powiem szczerze, że tak powszechnie to ten Bem przede wszystkim kojarzył mi się z Wiosną Ludów, ale no właśnie walczył o niepodległość Polski znacznie wcześniej.
Tak, właśnie Wiosna Ludów to jest już właściwie kraniec jego życia, bo Wiosna Ludów to lata 1848-49, a on zmarł w 50 roku, czyli właściwie to już jest schyłek jego kariery. Natomiast on już od młodego człowieka brał udział w walkach. Jako kilkunastolatek, osiemnastolatek właściwie, pojawił się w Armii Napoleońskiej i brał udział w wyprawie na Rosję w roku 1812. Potem brał udział w Powstaniu Listopadowym, gdzie też się zasłużył w bitwie pod Ostrołęką, przegranej jednak, ale jednak zasłużył się. W obronie Warszawy też przegranej, ale też się zasłużył. Potem był też emigrantem, co tak charakterystyczne dla naszego właśnie XIX stulecia, tak, dla Polaków. No i właśnie skończył podczas Wiosny Ludów i też się kojarzy wszystkim głównie z Węgrami, natomiast zanim walczył o wolność węgierską, to jeszcze walczył też we Lwowie, zbuntowanym przeciwko władzy austriackiej, w Wiedniu, który też się buntował przeciwko Habsburgom, więc to bardzo długa droga do tych Węgier jeszcze była.
Ponieważ trochę czasu mamy, to tak spróbujmy opowiedzieć właśnie, jak się ta jego kariera rozwijała, jego zdolności, w czym był dobry i czego się nauczył, a jakie doświadczenia zdobywał w czasie walk, tak właśnie począwszy od tych walk z Napoleonem.
Znaczy okazało się, że właśnie on jako młody chłopak, pełen ideałów, bardzo chętny do walki o Polskę, wstąpił do Armii Napoleońskiej, tak? Osiemnastolatek, właściwie tak bardzo młody człowiek, bo on się urodził w roku 1794. Właściwie to też takie symboliczne, że Polska upadała, wybuchało powstanie kościuszkowskie jako taki łabędzi śpiew, a on się wtedy właśnie urodził. Więc dorastał w atmosferze tych wielkich nadziei, tak? Legionów polskich, księstwa warszawskiego, właśnie czasów napoleońskich, więc przypuszczam, że to go popchnęło do tego, aby wstąpił do wielkiej armii i wziął udział w wyprawie na Rosję. Co prawda wziął udział, to jest stwierdzenie troszeczkę na wyrost, ponieważ on nawet nie dotarł do Moskwy, dlatego że kiedy Bonaparte już czynił odwrót spod Moskwy, pokonany przez zimę rosyjską, to Bem, jego oddziały zabezpieczały tyły i utknęły gdzieś na terenie dzisiejszej Łotwy. Niemniej jednak udział w walkach oczywiście wziął. Był członkiem załogi, która stacjonowała też w Gdańsku właśnie podczas epoki napoleońskiej. Później za Wielką Armią właśnie ruszył na Rosję, tak powiedziałem, dotarł do terenów dzisiejszej Łotwy. Stamtąd już zawracał w stronę właśnie Gdańska i kiedy właśnie Napoleon już był we Francji, to Gdańsk jeszcze bronił przed Rosjanami. Właśnie młody Bem też brał udział w obronie tego Gdańska przed rosyjskimi i angielskimi oddziałami wojskowymi i bronił się do 1 stycznia roku 1814. I młodego Bema też ktoś dostrzegł na całym szczęście w tym wojsku, dlatego że zorientowano się, że chłopak ma głowę do matematyki, ma też dobrą rękę do koni, to go też pasjonowało, w związku z czym został wysłany do szkoły wojskowej, do szkoły artylerii i z artylerią związał swoje życie właśnie potem. I wtedy już i właśnie w momencie, kiedy powstawało Królestwo Polskie po czasach napoleońskich, to on też właśnie w armii tegoż królestwa właśnie służył, uczył się i potem też nauczał w szkołach inżynieryjnych.
No właśnie, panie Piotrze, gdzieś tam wyczytałam i tak się zastanawiałam, czy to go jakoś szczególnie pasjonowało, tych jakichś doświadczeniach z wojskową pirotechniką.
Tak, tak? Właśnie, pirotechnika to było jego, były jego zainteresowania, tak zwana broń rakietowa, to się już wówczas tak nazywało, co przypłacił też wypadkiem, dlatego że podczas eksperymentów sam stanął w płomieniach, zresztą potem chyba był oszpecony nieco do końca życia. To było właśnie, był właśnie młodym człowiekiem, dwudziestokilkulatkiem, tak, kiedy miał ten nieszczęśliwy wypadek. Nie zraziło go to na pewno, gdyż kontynuował swoje badania, wydawał też pracę, no dziś byśmy powiedzieli podręczniki takie, coś w tym stylu, tak, związane z pirotechniką, ale nie tylko pirotechnika go interesowała, także właśnie matematyka, co pomagało właśnie w obliczeniach, tak, liczenia trajektorii, tego typu rzeczy, przemysł wszelkiej maści, podróżował po całym Królestwie Polskim, za granicą później także, w czasach już po powstaniu listopadowym tułał się po Anglii, właśnie zwiedzał Anglię pod kątem przemysłowym, to go właśnie pociągało, przemysł ciężki, wydobycie metali, wydobycie rud, to też go pasjonowało. Zresztą pirotechnika też się wiąże poniekąd z tym oczywiście. I właśnie w Królestwie Polskim też pod tym kątem czynił badania i podróże. To wiadomo chociażby z tego, że raczył się wpisać w księgę pamiątkową w kopalni w Wieliczce, chociażby to jest taki ślad tego, tych jego podróży przemysłowych, można powiedzieć, po Polsce.
Można by było pomyśleć, że gdyby nie został wojskowym, to być może zostałby jakimś naukowcem.
No, ale w pewnym sensie był naukowcem, tak? Czyniąc te raporty i prokurując te podręczniki, to faktycznie można powiedzieć, że był naukowcem, tak? W pewnym stopniu także, tak? No, bez dyplomu oczywiście, tak? Bez tytułu, ale był.
Też tak właśnie jak czytałam jego życiorys, to właśnie tak się zastanawiałam nad jego charakterem, że były jakieś pojedynki, dosyć nawet często się zdarzały, zresztą chyba nawet był ranny na skutek jednego z tych pojedynków, zarzucano mu też jakieś tam malwersacje, bo wielu działań się podejmował, jednocześnie jakichś tam też gospodarczych. Tak?
To się, zacznijmy od tych ran wszystkich, tak? Bem bywał wielokrotnie ranny podczas swojej kariery wojskowej, co potem paradoksalnie pomogło w identyfikacji zwłok jego. Kiedy już sprowadzano go do kraju w dwudziestoleciu międzywojennym, to właśnie szczątki rozpoznawano po ubytkach i po ranach. I to właśnie pomogło go zidentyfikować. Był wielokrotnie ranny, stracił też palec. Brał udział właśnie w pojedynku dosyć pechowo, bo w zastępstwie kolegi, który został, jego honor został zhańbiony, on właśnie w imieniu chorego kolegi stanął do pojedynku. I w tym pojedynku został ciężko ranny w nogę. I potem przez kilkanaście czy około 20 lat chodził z niezagojoną raną, bo kula nie była wyjęta. Dopiero w latach 40., tuż przed Wiosną Ludów, poddał się operacji w Londynie, co ciekawe, operacji eksperymentalnej, bo eksperymentowano z narkozą wówczas i to nie były zbyt udane eksperymenty, w związku z czym bym się przebudził w czasie tej operacji. Więc jeśli chodzi o te rany, to faktycznie tego sporo było. Natomiast jeśli chodzi o te malwersacje i jeśli chodzi o jego inne problemy, w ogóle Bem popadł, spotkało go coś takiego bardzo typowego dla nas, czyli wojna polsko-polska. To znaczy, kiedy nastał czas emigracji popowstaniowej, zwłaszcza po powstaniu listopadowym i wszyscy tułali się po całej Europie, to oczywiście wzajemnie oskarżano się o nieudolność, o zdradę i Bema też to dotknęło, tak?
Bem miał, czyli rozliczenia nastąpiły,
ostry konflikt, tak?
Tak,
ostry konflikt z Joachimem Lelewelem na przykład, tak? Który go tam oskarżał o różne rzeczy. Generał Rybiński też wzajemnie z Bemem przerzucali się oskarżeniami o jakieś malwersacje finansowe. Coś może i było na rzeczy, trudno teraz stwierdzić. Podobno Bem miał zaciąg do tego, takie ciągoty do kart. I to się okresowo u niego wracało, więc być może jakiś długi faktycznie miał. Natomiast na jego korzyść przemawia to, że kiedy władze carskie jeszcze przed powstaniem listopadowym próbowały się go pozbyć i dwukrotnie był sądzony, raz za spiskowanie, a drugi raz właśnie za malwersacje finansowe, to ten proces za malwersację skończył się tylko miesięcznym wyrokiem, więc chyba to było lekko przesadzone, jeśli chodzi o takie te oskarżenia. Ale już później właśnie po powstaniu listopadowym, kiedy, jak powiedziałem, dopadła go ta wojna polsko-polska, to faktycznie wzajemnie oskarżał się, przerzucał się oskarżeniami z wieloma politykami. To też pewnie wynikało z tego, że Bem był takim człowiekiem czynu, trochę takim błędnym rycerzem, jego cały czas nosiło, zawsze coś chciał robić, o tą wolność naszą, waszą walczyć, tak? Miał pomysł na to, żeby walczyć w Belgii, w Portugalii, żeby tworzyć jakieś polskie legiony i chyba ta nadczynność Bema też się nie wszystkim podobała i w związku z tym też go spotykała krytyka, właśnie zarzucano mu, że jest najemnikiem, skoro chce walczyć w obcych państwach, a on pewnie myślał tylko o tym, żeby właśnie coś robić, tak, żeby walczyć o tą wolność, nawet czyjąś, tak, i przy okazji też tworzyć polskie oddziały wojskowe. A jeszcze właśnie a propos ran i a propos tych konfliktów, Bem dwa razy padł ofiarą właśnie nagonki, bo dwukrotnie strzelano do niego. Był zamach na generała, raz we Francji, a raz już na Węgrzech podczas rewolucji, właśnie dwóch młodych chłopaków. Pierwszy był podporucznikiem, był bardzo młody, drugi miał 18 lat raptem. Po prostu napędzeni nagonką, tak przeciwko Bemowi, dwukrotnie do niego strzelali. Skończyło się to tylko tam lekkimi oczywiście ranami, jak powiedziałem, no, jednymi z wielu oczywiście.
To teraz na chwilkę jeszcze chciałabym wrócić do powstania listopadowego, bo no właśnie wcześniej próbował też prowadzić jakieś gospodarstwo, ale jak rozumiem, kiedy wybuchło powstanie, to zaangażował się w powstanie.
Tak, właśnie w latach 20. Bem wyjechał do swojej rodzinnej Galicji i tam właśnie zajął się gospodarowaniem, też budowlanką można powiedzieć, bo był takim architektem domorosłym. Projektował różnego rodzaju budynki, począwszy od Ossolineum, które powstawało we Lwowie, poprzez cukrownie, gorzelnie, jakieś instalacje ciepłownicze w pałacach, tym też się parał. Natomiast faktycznie, kiedy wybuchło powstanie listopadowe, dotarły do niego pierwsze symptomy, tak, pierwsze pogłoski tego, że coś się dzieje w Królestwie Polskim, czyli to była końcówka roku 1830, no to Bem wystartował jak z procy oczywiście i wyruszył do Królestwa Polskiego, włączył się do walk. Oczywiście potem zarzucano mu, że się spóźnił, że za późno przyjechał, no ale trudno mieć na to pretensje, skoro wyruszał z Galicji, a przypominamy, internetu wtedy jeszcze nie było, w związku z czym to jest trochę bezzasadne, mi się wydaje. Bem się szybko włączył do powstania właśnie i jako wojskowy, ale też znów jako inżynier i jako ten pirotechnik i jako człowiek od wybuchów zaczął organizować przemysł zbrojeniowy, tak? Czyli przekuwamy dzwony na armaty, organizujemy jakieś wytwórnie prochu, to go pasjonowało i tym się właśnie zajął. A w samym powstaniu oczywiście brał udział i głównie to są trzy potyczki, to jest zwycięstwo pod Iganiami, potem przegrana pod Ostrołęką, ale po niej został też odznaczony, bo się właśnie zasłużył i już ostatni śpiew, czyli obrona Warszawy, czyli gramy już o honor właściwie. Oczywiście Warszawa została zdobyta przez wroga, a sam Bem po raz kolejny miał pecha, ponieważ podczas obrony Warszawy podobno zatrzasnął się, na jakiś czas zatrzaśnięto go w kościele. On chciał wejść na wieżę obserwacyjną, nie mógł potem się stąd wydostać. No i oczywiście potem oskarżenia, że stchórzył, tak, że się schował, co chyba też nie było zgodne z prawdą.
Potem był jednym z tych, którzy wybrali emigrację, tak?
Tak, właśnie, tak jak właściwie wszyscy oficerowie, wyjechał do Prus, potem nosiło go właśnie po Niemczech, po Francji, po Anglii. Oczywiście nie osiadł na laurach, już na dzień dobry praktycznie miał pomysł, żeby z tych Prus przerzucać polskich żołnierzy do Francji. Miało to być 10 tysięcy żołnierzy, organizował już jakieś lewe papiery, tak, pieniądze na to wszystko. Z tego niewiele wyszło ostatecznie, tak, ale od razu chciał właśnie tworzyć polskie legiony we Francji. A później ten czas emigracyjny to właśnie te kłótnie, oskarżenia, jego też problemy finansowe, on miał spore długi, wspierał go cały czas na szczęście jego mecenas, czyli książę Czartoryski, ale Bem miał faktycznie poważne problemy finansowe mimo to. I też w lata 30-40 XIX stulecia, czyli jeszcze przed rewolucją węgierską, przed wiosną ludów, to także te pomysły na walki w Belgii, bo Belgia odrywa się od Holandii, trwa wojna potem jeszcze o Antwerpię i tam Bem też się pojawia i potem jeszcze wojna domowa w Portugalii, on też tam oczywiście bierze udział, czy chce wziąć udział, bo Portugalczycy trochę się obawiali Rosjan i stąd też się obawiali udziału Bema w całej tej imprezie.
To jeszcze zanim przejdziemy do rewolucji wiedeńskiej, to tutaj też chciałam zwrócić tak uwagę na jeden taki aspekt, który też no, właśnie wykazuje pewne podobieństwo z Tadeuszem Kościuszką, mianowicie Bem posiadał podobno też uzdolnienia artystyczne.
I tak, też... tak. To właśnie, nawet żył z tego przez pewien czas. Właśnie kiedy opuszczał już Portugalię, po pokłóceniu się z władzami portugalskimi, nawet po aresztowaniu, drogą morską się stamtąd wydostał przez Gibraltar do Hiszpanii i właśnie podobno pół roku podróżował po Hiszpanii i wtedy żył ze swoich prac, które sprzedawał właśnie ze swoich rysunków. Właśnie podobno bardzo ładnie rysował.
Mamy rewolucję wiedeńską, tak? Tam no, też zasłużył się i też odnosił sukcesy militarne, tak?
Czy tak, czy wiedeńską, czy węgierską?
Wiedeńską.
Wiedeńska była tak wcześniej oczywiście, bo kiedy wybuchła wiosna ludów, to Bem najpierw się pojawił we Lwowie. Zbuntowany Lwów, część oczywiście Imperium Austriackiego, Austriackiego buntuje się przeciwko Habsburgom i tam wstąpił Bem do Gwardii Narodowej, a później się właśnie pojawia w Wiedniu, właśnie stolica państwa Habsburgów też się przeciwstawia władzom i Bem oczywiście też jest chętny do działania, jak to Bem. Faktycznie wziął udział w walkach w Wiedniu, natomiast z tym Wiedniem był taki problem, że nie wszyscy Austriacy chcieli walczyć przeciwko Habsburgom, bo oczywiście ci, co mieli coś do stracenia, to się tego obawiali i tak jak zawsze, tak jak też wcześniej w Powstaniu Listopadowym w Polsce, pojawiali się tacy, którzy chcieli po prostu łagodzić walki, tak, zakończyć je, żeby nie narażać się władzy. Stąd też właśnie Powstanie Wiedeńskie dosyć szybko też upadło, potem zostało też stłumione przez wojska austriackie. Bem też miał sporo wrogów w związku z tym, także on chciał właśnie cały czas walczyć w Wiedniu, a niestety reakcyjne środowiska starały się powstrzymać tę rewolucję w stolicy.
Jak to się działo, że no zdobywał takie poparcie i wsparcie przecież na przykład w Wiedniu, tak? Chociaż czytałam, że nie był formalnym dowódcą, ale faktycznie kierował obroną, tak?
Znaczy, bo po prostu wydaje mi się, że Bem był dobrym żołnierzem, tak? Był dobrym zawodowym, tak? Oficerem i niezłym strategiem, niezłym właśnie artylerzystą. Do tego też chyba lubili go żołnierze, go słuchać, tak? Wykonywać jego polecenia, co potem też się spotkało podczas już walek na Węgrzech, to, że właśnie bardzo chętnie Węgrzy za nim szli, tak, widzieli w nim rzeczywiście przywódcę i takiego ciepłego dowódcę. I właśnie ta część społeczeństwa wiedeńskiego, czyli głównie jacyś studenci, bo to przeważnie studenci, tak, przeciwstawiali się władzom, właśnie widzieli w Bemie jakąś nadzieję i towarzysza broni, tak.
To teraz w takim razie i powstanie na Węgrzech, to z kolei jak Bem tam trafił?
No właśnie po upadku Wiednia znalazł się właśnie na Węgrzech, kiedy władze węgierskie też wypowiadają posłuszeństwo
czyli
Austrii.
Jakby był zawsze w odpowiednim
miejscu.
Tak,
zawsze tak widział, gdzie coś się dzieje, to tam starał się znaleźć. Z Wiednia wydostał się nie wiadomo do końca jak. Tam są różne koncepcje, że jakąś łódką uciekał, że podobno w trumnie go ewakuowano, że też ukrywał się jeszcze przez parę tygodni w tym już zdobytym Wiedniu. To jest takie trochę niejasne, natomiast właśnie potem on się odnajduje w Peszcie, kiedy już trwa rewolucja węgierska, kiedy rozpoczyna się, tak, już i władze węgierskie silą się na walkę o niepodległość. Oczywiście, tak jak wszędzie i na Węgrzech także są środowiska, które nie chcą za bardzo fikać i przeciwstawiać się władzom austriackim i dążą raczej do zakończenia walk. Bem oczywiście chce walczyć w dalszym ciągu. W związku z czym Bemowi się zleca najcięższe zadania, które on wykonuje, czyli zdobycie Siedmiogrodu, którego ciężko było zdobyć, bo to górzyste tereny, a potem także zdobycie Banatu, czyli na pogranicze dzisiejszej Rumunii, Serbii i Węgier, czy też taki ciężki do zgryzienia orzech. Oczywiście on sobie z tym wszystkim radzi. Zarówno Siedmiogród, jak i Banat zostają zdobyte. Nawet pod koniec jeszcze rewolucji węgierskiej Bem przyjmuje stanowisko naczelnego wodza, ale to już jest sama końcówka, tak? To już właśnie nie ma żadnych szans na powodzenie.
Walczyli z Bemem Polacy na Węgrzech?
Walczyli oczywiście. Drugą taką ikoną jest generał Dębiński. Z tym, że podobno było tak, że Dębiński, oczywiście doceniono jego rolę, tak, jako dowódcy, natomiast nie za bardzo lubili go żołnierze węgierscy, gdyż miał się on otaczać głównie Polakami. Natomiast Bemowi to było wsio równo i Bem nie patrzył na to, kto ma jakie pochodzenie. Miał przyjaciół wśród Węgrów i właśnie w jego sztabie, tak, w jego otoczeniu byli i Polacy, i Węgrzy, czym sobie zyskiwał popularność. A także Bem był, co ciekawe, nastawiony bardzo tak prodemokratycznie, można powiedzieć, pod kątem wszelkich narodowości. Gdyż, jak powiedziałem, on walczył głównie w tym Siedmiogrodzie. To był taki zlepek narodowości, gdzie jeszcze oprócz Węgrów to Rumuni, Sasi, Szeklerzy. Często to były narodowości mniejszościowe względem samych Węgrów i niekoniecznie prowęgierskie. W związku z czym władze węgierskie próbowały tam jakoś represjonować, tak, te narody, a właśnie Bem wydawał swoje odezwy właśnie wyzwalające, tak, i tych Rumunów, i tych Sasów. Chciał tym samym na swoją stronę przeciągać, co mu się udawało, tak, co właśnie przez to był mile widziany właśnie wśród społeczności.
Czyli Węgrzy też nie mieli w tamtym czasie takiego przywódcy, który mógłby ich poprowadzić, że właśnie...
Oczywiście, że były jakieś nominalne, tak? Nominalni przywódcy, jak Lajos Kossuth chociażby. No, aczkolwiek jak to wszędzie chyba jest, tak? Tak samo kalka z naszego Powstania Listopadowego, tak? Są ci, którzy chcą walczyć, są ci, którzy chcą właśnie się zawrzeć ugodę i na Węgrzech było właśnie identycznie. To jest takie chciałabym, a boję się.
I dlatego łatwiej było powierzyć właśnie takie funkcje, no, komuś z zewnątrz, Bemowi tutaj?
Znaczy, ja myślę, że nie można było zrezygnować z jego usług, dlatego że był zbyt doświadczony, zbyt też znany. To byłoby oznaką pewnie...
To tego, trochę jak najemnicy dzisiaj, taki specjalista do do trochę gnajęcia.
Tak, aczkolwiek właśnie Bem nie pobierał żołdu za swoje usługi, można powiedzieć.
No tak.
I to było takie, właśnie nazywanie go najemnikiem wydaje mi się trochę niestosowne, dlatego że o to oskarżano go między innymi, ta opozycja nasza. A on chyba faktycznie był idealistą po prostu, o tą naszą, waszą wolność tak cały czas chciał walczyć. Myślę, że Węgrzy nie mogli się go też pozbyć, władze węgierskie, dlatego że, jak powiedziałem, był dosyć znany, był dobry w tym, co robił i zrezygnowanie z jego usług to by świadczyło, że nie chcemy walczyć po prostu, tak? No to wysłano go na najcięższy front, tak? Właśnie do tego Siedmiogrodu, gdzie sobie oczywiście poradził. Podobno prasa europejska rozpisywała się o sukcesach właśnie polskiego generała na Węgrzech, a nawet tak tęgie głowy jak Marx i Engels właśnie wspominali o jego sukcesach.
I co dalej? Dalej Turcja, tak? To już jest
dalej
ostatni
Turcja,
etap.
Tak, to już jest właściwie końcówka. Natomiast oczywiście tam też zasłużył się w pewnym stopniu. Kiedy właśnie powstanie węgierskie się skończyło smutno, wojska zaczęły się ewakuować. Turcja była chyba najlepszym miejscem, dlatego że najbliżej przez Bałkany się tam można było dotrzeć. Pamiętajmy, że wówczas jeszcze przecież gro terytoriów bałkańskich należało do Turcji, więc granica była niedaleko. Turcy dosyć przychylnie patrzyli na tych uciekinierów. Chcieli też ich chronić przed ewentualnym wydaniem władzom austriackim, czy też rosyjskim. Przecież Rosja też tłumiła powstanie węgierskie i też naciskała na to, żeby potem wydać tych wszystkich przywódców, w tym także Bema. Za to pewnie groziła kara śmierci przez władze austriackie. I Bem właśnie wycofał się także do Turcji. Gdzie, jak pewnie, to jest dosyć popularna taka informacja, przeszedł na islam. I to też jest ciekawa sprawa, bo pierwotnie właśnie Turcy zaproponowali tym repatriantom, tak nazwijmy, uciekinierom, przejście na islam w celach ochronnych. Łatwiej wtedy byłoby ich chronić rządowi tureckiemu jako właśnie braci w wierze, jako muzułmanów. I tutaj Bem nie był specjalnie zainteresowany tym, nie bardzo rozumiał potrzeby tego przejścia na islam. Natomiast kiedy się okazało, że jest okazja, że gdyby był muzułmaninem, to wtedy mógłby służyć wojsku tureckim jako generał, a wtedy można by było liczyć na wojnę z Rosją, bo Turcja i Rosja zawsze ze sobą na pieniku miały, a wtedy to już jest prosta droga do wolności Polski dla niego, tak? Więc kiedy się okazało, że to jest taka pośrednia droga do tego, żeby walczyć z Rosjanami, no to na islam faktycznie przeszedł jako Murat Pasza właśnie, wstąpił do armii tureckiej i był generałem faktycznie. Natomiast dla Turków on też był jednak pewnym problemem, tak on jak i inni uciekinierzy z Węgier, tak jak i ci polscy czy węgierscy dowódcy, dlatego że sytuacja była napięta, tak były naciski, żeby ich wydać. W związku z tym Bema postanowiono się troszeczkę, może nie tyle pozbyć, ale no wyciszyć, tak, jego osobę i dlatego został przesiedlony do Aleppo, dzisiejszej Syrii. I właśnie tam, no może nie internowany, tak, ale tam został po prostu osadzony, żeby się w oczy nie rzucał właśnie władzom austriackim. Okazało się, że w Aleppo spotkała go śmierć oczywiście, tak, on zmarł w wyniku chorób i osłabienia organizmu po prostu, tak, te rany się odnawiały cały czas, on właściwie już był mocno schorowany, mimo że nie był wcale taki wiekowy, miał po 50 raptem, tak, ale też gorączkowa właśnie osłabienie organizmu i to doprowadziło do wdania się infekcji i do jego śmierci. Ale jeszcze te ostatnie miesiące w Aleppo okazało się, że się przyczynił, tym także właśnie do uratowania miasta, bo miasto było zagrożone ze stron takich band atakujących z pustyni i oczywiście tutaj Bem wziął to na siebie i jeszcze obroną miasta dowodził podczas takiego ataku i obronił Aleppo przed bandytami pustynnymi.
Panie Piotrze, zastanawiał się pan kiedyś, gdyby nie zmarł Bem, to co robiłby dalej? Walczyłby z Rosją?
Myślę, że tak. Myślę, że on by nie odpuścił, dopóki sił, a sił czasem mu brakowało. Podobno podczas powstania węgierskiego już chodził o lasce, a mimo to na wroga ruszał, więc myślę tak, że on by nie odpuścił, dalej by kombinował, być może to byłoby taka trochę donkichoteria i niewiele by wychodziło z tych planów, tak, bo on zawsze, a to jakieś legiony, a coś tam, twórzmy, róbmy, to też trzeba mieć pieniądze oczywiście, tak, on tego nie miał, ale myślę, że do końca życia by próbował, tak, zresztą próbował do końca życia.
To Węgrzy pierwsi postawili mu pomnik.
Tak, ale teraz właściwie Polska nie jest dłużna, tak, i faktycznie w większości miast związanych z Bemem stoją pomniki. No i oczywiście taki kult, tak jak w ogóle kult bohaterów, to lata 20, 30, tak, czyli okres dwudziestolecia międzywojennego i sprowadzenie Bema do Polski. Właśnie w 29 roku zawiązał się komitet, który miał sprowadzić szczątki generała. W tym, że w komitecie pojawiły się takie nazwiska jak Piłsudski, Mościcki, Zaleski, tak? Za to się wzięto, Bema sprowadzono do Polski. Pomniki ma teraz, jak powiedziałem, większość miast, z którymi jest związany. I w Tarnowie, gdzie się urodził, i w Ostrołęce, gdzie walczył, i w Warszawie, no oczywiście w Budapeszcie, gdzie też wystawiano jego zwłoki, kiedy wracały one do Polski pociągiem. Podobno też był problem, czy problem, zagwozdka, gdzie go pochować, jak już znalazł się w kraju. Jednak był muzułmaninem, co trochę było problematyczne, ale był bohaterem. No to może Wawel, a może Warszawa. Ale Tarnów wtedy się zgłosił, że no skoro on z tego Tarnowa pochodził, to może by w tym Tarnowie go faktycznie złożyć, i rzeczywiście na tym się skończyło, i do dzisiaj w mauzoleum w Tarnowie, w Parku Strzeleckim, spoczywają szczątki generała.
Panie Piotrze, to na koniec właśnie wiele jest w naszej historii takich postaci, które już za życia stały się legendą?
Czy wiele? Pewnie tak, ale Bem jest chyba właśnie jednym z najbardziej takich legendarnych postaci, zwłaszcza, że też jak wspomniałem, odnotowywało jego działania też prasa zagraniczna, tak? Czyli on był popularny w Europie, więc to faktycznie nie jest tylko taki nasz polski zaściankowy bohater i faktycznie chyba był legendą za życia.
O czym dobrze byłoby pamiętać, prawda? I dziś.
Tak, zwłaszcza kiedy właśnie wstawiamy pomniki coraz to nowsze, tak? Czy jakieś nazywamy szkoły, ulice i tak dalej. No Bem ma co prawda ulicę w Łodzi, tak? Na Radogoszczu, ale myślę, że jest taką fajną postacią, może fajne to złe słowo, tak? Ciekawą, dobrą postacią.
Pozytywną.
Pozytywną, tak? I bardzo polską właśnie, bo jest w nim dużo patriotyzmu, ale jest w nim dużo też takiego internacjonalizmu też
nie
jest.
Nie ma patosu
dużo.
Tego.
Nie ma
takiego.
Patosu, tak? Mm-hmm. Jest czysta energia. Jest też ta walka o tą wolność naszą, waszą, tak? Czyli on też był Europejczykiem, można powiedzieć, i to pełną gębą, prawda? I właśnie demokratą także, tak? Który chciał walczyć o to poprawienie się warunków innych narodów, więc bardzo chlubna w sumie postać i myślę, że warto w związku z tym o generale Bemie przypominać sobie.
Co też dzisiaj zrobiliśmy, a moim gościem był Piotr Spólnicki, historyk z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Dziękuję bardzo za
Dziękuję
rozmowę.
Dziękuję bardzo również.